Dzisiaj przeczytamy sobie fragment, który opisuje ostatnie życie Jozuego. Będziemy czytać rozdział z Księgi Jozuego, ostatni rozdział, 24. Ale rozdział wcześniejszy, 23, też jest o tym samym mowa. Jest z tym ściśle powiązane, o czym będę mówił. Nie będę go teraz cytował, możemy sobie w domu go przeczytać. To jest rozdział 23, krótki, kilkanaście może wierszy ma. Jozue przed odejściem z tego świata, już wiedział, już w podeszłym wieku był, wiedział, że czas już jego ku końcowi na tej ziemi się zbliża. Jako odpowiedzialny gospodarz Izraela, jako prowadzący, jako nauczyciel Izraela, jako odpowiedzialny za ten naród, namoszczony sługa Jozue chciał odejść, będąc pewny, co Izraelici dalej będą robić. Oczywiście jego życzenia to poszły na bok, bo w Księdze Sędziów wiemy, co się działo później z Izraelem. Podobnie czynił Mojżesz przed swoim odejściem, przygotowywał Izraela, dlatego jest Księga Powtórzonego Prawa, Piąta Mojżeszowa, kiedy Mojżesz przypomina, streszcza całe prawo mojżeszowe dla Izraela, wręcz żąda od nich, nakazuje Izraelitom, aby przestrzegali Bożego prawa. Wszyscy wiemy, że Izraelici trochę poszli inną drogą. Kiedy nastał Jozue, kiedy przez te dziesiątki lat prowadził Izraelitów, w rozdziale 23, kiedy miał już odejść, zebrał całego Izraela i naczelników, wodzów, przedstawicieli ludu, takich prowadzących, wszystkich, którzy mieli jakieś takie wysokie stanowiska czy służby w Izraelu i tylko do nich się odezwał. Jakbyśmy powiedzieli, wezwał starszych i pastorów zboru izraelskiego i do nich powiedział, jakby rozrysował to wszystko, w takim skrócie się to można określić, to wszystko, co Bóg uczynił dla Izraela. Przypomniał im to wszystko. Że całe ich życie, wszystko tego, to czego Izrael dokonał, to co osiągnął, wyłącznie mają to od Boga, Jahwe, który jest tym, który założył Izraela. Nie jako państwo politycznie, a jako naród. I kiedy czytamy rozdział 24, tutaj w tym fragmencie czytamy, że Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych i jego naczelników, sędziów, przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I tym się różni rozdział poprzedni, 23, od tego, że w tym 24 Jozue odezwał się do całego ludu, nie do całego, do wszystkich naczelników tylko, ale odezwał się do całego Izraela. Naczelnicy byli przy tym obecni, ale odezwał się przede wszystkim do całego ludu. Już nie było tam jakiejś tam wyłącznej grupy osób, do której Jozue mówił. Mówił do całego ludu i rzekł tak. Od drugiego rozdziału zaczniemy. I rzekł Jozue do całego ludu. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki. To głównie chodzi o rzekę Tygrys. Prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo i dałem mu bowiem Izaaka. A Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, Jakub zaś i jego synowie wywędrowali do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Aarona i uderzyłem Egipt plagami przez to, co uczyniłem wśród niego. Następnie zaś wyprowadziłem was. Wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przeszliście nad morze. Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami i Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykrywało. I widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu, a gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami. Potem wystąpił Balak, syn Sypora, król Moabu i walczył z Izraelem. Posłał on i przywołał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał. lecz ja nie chciałem słuchać Bileama i on was raczej błogosławił i wyrwałem was z jego ręki. Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przeszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha. Amorejczycy, Perezyjczycy, Kananejczycy, Hetejczycy, Girgazejczycy, Chiwijczycy i Jebuzejczycy. A ja wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami. Dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz, ani twój łuk. Dałem wam ziemię, na którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Do tego miejsca na razie. Później dokończymy ten rozdział. I też tutaj w tym fragmencie Jozue w takim skrócie mówi Izraelitom, co Bóg wśród nich uczynił. I zauważcie, tam tak często przywijają się takie wyrazy. Bóg mówi, ja zabrałem, ja dałem, ja wysłałem, ja wyprowadziłem, ja uczyniłem, ja wprowadziłem, ja wydałem, ja wytępiłem. Ja nie chciałem słuchać, ja wyrwałem. Ja wydałem, wysłałem, ja dałem. To Bóg mówi, co on zrobił. Nie mówi, co uczyniliście, co wy zrobiliście. Wy do tego dopuściliście, wy do tego nie dopuściliście, wy zwyciężyliście, wy przemogliście. To jest mowa w pierwszej osobie. Bóg mówi, to ja zrobiłem to wszystko. Człowiek jest taki, że zaraz po jakimś czasie zapomina o pewnych rzeczach. Może nie samą sytuację, tylko zapomina to, z czego ta sytuacja wynikła, motywy pewnych rzeczy, pobudki do czegoś w pewnych rzeczach. Wiemy na przykład, o, padł komunizm, prawda? No, stwierdziliśmy fakt, padł komunizm. Ale jak padł, dlaczego padł, kto się do tego przyczynił, o tym czasami ludzie nie pamiętają. Oni wiedzą, że byli kiedyś nasi przodkowie w Egipcie. Byli i wyszli, dotarli do ziemi obiecanej. I można zrozumieć tak, aha, czyli przemogli Egipcjan, wyszli swoją siłą, wytrwali, wiecie, jak prawdziwy mężczyzna, czy tam prawdziwy naród na pustyni, bo byli silni, prawda? Dotarli do ziemi obiecanej, przegonili narody. No ładnie to brzmi, prawda? Rzeczywiście, wyszli z Egiptu, szli przez pustynię, doszli do ziemi obiecanej, posiedli tą ziemię obiecaną, ale co najważniejsze, stało się to tylko i wyłącznie, że Bóg szedł przed Izraelem. Że Bóg dokona pewne rzeczy dla Izraela. I tu Jozue mówi do Izraelitów, stało się to wśród was, o tym pamiętacie, przynajmniej powinniście pamiętać. Pamiętacie, jak psalmista Dawid mówił w jednym z psalmów, duszo moja, nie zapominaj tego, co ci Pan uczynił. Czyli można powiedzieć, praktycznie wszystko Pan w naszym życiu czyni. Jozue mówił do Izraelitów, to wszystko, co macie, co posiadacie, jacy jesteście, to tylko zależy wyłącznie od Boga. I wiersz 14 mówi, oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którymi służyli wasi ojcowie za rzeką w Egipcie i służcie Panu. I jeśli wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czyli jak tu pastor wspomniał, jak Abraham był w domu swego ojca Teracha, dla Boga Księżyca składali ofiary, padali przed nim na twarz, czy innym bogom, Bóg Słońca i tak dalej, krajnie nie Bóg Jahwe, prawda? Czy chcecie służyć tym bogom, którzy służyli tam ileś tam set lat wstecz, kiedy jeszcze Abraham był swego ojca, czy bogom amorejskim, których ziemi teraz mieszkacie? Lecz Jozue mówi, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ten 15 wiersz jakby sugeruje, że Jozue przeczuwa, że Izraelici go nie posłuchają. No i wiecie, i miał rację. Cały Księga Sędziów mówi, że Izrael, tak ogólnie mówiąc, odszedł od Boga. Ktoś powie, no bo wiecie, nie miał króla. Tam były kilka fragmentów. Izrael nie miał króla i nie miał tego, kogo należałoby słuchać, za kim należałoby pójść, kto by ich nauczał, kto się by o nich troszczył, kto by ich pasł, jak mówi Biblia, prawda, o Dawidzie. On będzie pasł mój lud izraelski. Jozue był tym, który pasł naród izraelski, a w Księdze Sędziów nie było tego, który by pasł naród izraelski jako naród. Nie mówię jakieś tam plemiona, jakieś 2-3 plemiona, Gedeon panował nad tymi plemionami, prawda? Jakiś tam inny sędzia panował nad tym plemieniem, Debora panowała nad tym plemieniem. Nie było człowieka, który by całość ogarnął. No i wiecie, Izrael robił to, co mu się podobało. Jozue jakby tak sugerował, że pomimo, że on ich tu zachęca, robi wszystko, żeby im przypomnieć, od czego zależy ich szczęście dotychczasowe i szczęście, które jest przed nimi. Zależy tylko od Boga. I wiecie, i odpowiedź tymi słowy. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Gdyż to Pan, nasz Bóg, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niedwoli. I On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi, więc także my służyć będziemy Panu. Gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozue do ludu, nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana, służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się i sprowadzi na was nieszczęście. Wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Na razie też staniemy. Oni zaczęli wyznawać dla Jozuego, zarzekać się, że nie ma takiej opcji, że oni odejdą od Pana. I rzeczywiście, wiersz 17 mówi, oni jakby wiedzieli, co Bóg dla nich uczynił. My wiemy, tak, wiemy, że Bóg uczynił to, uczynił tamto, wyprowadził nas z Egiptu, że prowadził nas, że o nas się troszczył. A wiecie, a Jozue przerywa im w wierszu 19 i mówi, nie możecie służyć Panu, waszemu Bogu. Bo oni, wiecie, zaczęli odpowiadać na jego pytanie, wiecie, komu należy służyć? No to odpowiadamy, będziemy służyć Bogu. On im przerwał po kilku słowach i powiedział, nie będziecie służyć Panu. Wiecie, czasami jak z kimś rozmawiasz, tak mówię, rozmowa taka na poważnie. Nie taka, wiecie, żartujemy sobie, czy jakoś tak na luzie rozmawiamy. Tak na poważnie rozmawiamy. Rozmowa taka, która ma taki ciężar gatunkowy, że ciąży on naszej przyszłości. I słuchaj, musisz wybrać to i to, tą drogą musisz pójść, bo to ci przyniesie korzyść. Prawda? Syn Salomona, Rehabeam. Lud zadał mu pytanie, on powiedział, dajcie mi trochę czasu, odpowiem wam. Naradzę się, przemyślę tą waszą propozycję. Oni prosili, żeby im ulżył, żeby mniej podatków dawał, chociaż jeśli będą, to chociaż niższe, bo Salomon ich obciążył bardzo podatkami, bo Salomon lubił wystawnie żyć. A wiecie, to jest czyimś kosztem zawsze. No oni zaproponowali mu, żeby im ulżył. To będą mu służyć wiernie. No on mówi, dobrze, pomyśli, zapyta się, za parę dni wam odpowiem. Zapytał się starszych Izraela, którzy żyli z Salomonem, jego przyjaciół, jego doradców. Oni odpowiedzieli mu, spełnij prośbę swoich sług, swego narodu. Rzeczywiście na tym skorzystasz, prawda? A on, czytamy, odrzucił radę starszych, zlekceważył ją, potraktował ją jako bez znaczenia i zapytał się swoich chłopców, takich, no powiedzmy, młodocianych, takich tak zwanych doradców, którzy nie mają doświadczenia, nie mają mądrości. Ich myślenie, ich rozumowanie jest na poziomie jeszcze takim niższym. I on ich posłuchał, odrzucił ich. I wiecie, Jozue, kiedy słuchał wypowiedzi Izraelitów, to jest moje rozumowanie, tak myślę, on wyczuł, że oni niepoważnie potraktowali to, co on do nich mówił. Bo Bo oni odpowiedzieli do Jozuego: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli służyć Bogu innemu niż Bóg Jah. Wiecie, może jeszcze uśmiech był na ustach, może jakoś tak nie było tej powagi, nie było takiej, wiecie, takiego spinania się w sobie. Przecież to już poważna sprawa. Ktoś mi proponuje, że mam służyć Bogu, a nikomu innemu, bo to, wiecie, grozi poważnymi konsekwencjami. Odjęcie Bożego błogosławieństwa. I po kilku zdaniach Jozue zobaczył, że oni jakby nie zrozumieli, o co chodzi. Że on mówi do nich poważnie. To nie jest jakaś tam rozmowa, jakaś deklaracja, jakaś wymiana jakichś pewnych, wiecie, nie wiem, pewnych różnica jakaś zdań, jak rozmowa zwykła. To chodzi o życie. To chodzi o życie. Jozue mówi: nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści wam przewinień waszych. Czy inaczej, jeśli obiecujecie Bogu, że nie odejdziecie od Niego, to nie możecie od Niego odejść. I tu Jozue był jak najbardziej poważny. Jeśli ślubujecie chrzest wodnym, był i będzie niedługo, prawie co roku jest chrzest, i tam padają słowa: czy ślubujesz? Czy ślubujesz? Tak, ślubuję. Ja wierzę, wszyscy wierzą i Bóg. Wierzę, że to wszystko jest poważnie powiedziane. Na zadane pytanie, jakże poważne, ten, który prowadzi chrzest, nie śmieje się, nie mówi tego lekko. To nie jest jakaś formułka. To wygląda na formułkę, bo to są ciągle te same zdania. Ale to jest jak najbardziej poważne zadanie pytania. To nie jest, czy pójdziemy jutro na rybę? To nie jest to. To jest, czy będziesz służył Bogu wiernie na te lata, które są przed tobą. I odpowiedź pada, o ile ja już jestem z Boże, zawsze twierdząca. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś powiedział nie. Zawsze było na tak. Wiecie, ściągnąłem, przeczytałem w internecie, co to znaczy ślubowanie według rozumowania świeckiego. I tam na przykład jest tak. Ślubowanie jest to sformalizowana, uroczysta deklaracja składana przez osobę, która publicznie zobowiązuje się, przyrzeka lub obiecuje osiągnąć określony cel lub przestrzegać określonych zasad. Polega na ustnym wygłoszeniu ustalonych słów lub często własnoręcznie podpisaniu samego tekstu. Ślubowanie można złożyć prywatnie, czyli na przykład w obecności Boga na przykład tylko, lub w obecności świadków. Złamanie warunku ślubowania może skutkować sankcjami, także prawnymi. To jest ślubowanie, prawda? Izraelici ślubują. Jozue tu przerwał ich wywody, ale od 21 wiersza dalej czytamy. Lud dalej ciągnął to samo. Lecz rzekł do Józefa: nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy Jozue rzekł do ludu: wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana. Zauważyliście tok rozumowania, tok prowadzenia rozmowy przez Jozuego, aby mu służyć. A oni odpowiedzieli: jesteśmy świadkami. A on na to: usuńcie wtedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela. Rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Któryś raz z kolei Izraelici obiecują Bogu, że będą mu służyć. Na przestrzeni 10 wersetów chyba ze 3 razy to powtórzyli. Zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. Jozue spisał te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był w świątyni Panu. Czyli ślubowanie zostało zawarte formalnie. Było zawarte formalnie, czyli weszło w życie. Wtedy Jozue rzekł do całego ludu: oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko wam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którym on do nas przemówił. Będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego. I potem Jozue odprawił lud każdy do swojej posiadłości, do tego miejsca. I jakby sytuacja się skończyła, ta uroczystość przeminęła, Jozue odprawił lud każdy do jego posiadłości. Jakby wszystko wróciło do normy, wiecie. Te emocje wygasły, Później no, nastąpiła tragedia, bo po tych wydarzeniach czytamy, Jozue zmarł, mając 110 lat. Pogrzebano go w jego posiadłości. Czytamy, Izrael służył przez wszystkie dni życia Jozuego, przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich on dokonał dla Izraela. I potem żałoba mija, ta sytuacja mija. I potem nadchodzi czas egzekwowania zapisów ślubowania. Izraelici zaczęli postępować zupełnie odwrotnie niż to, co Bogu ślubowali. To wiecie, jakbyśmy mieli ślub w kościele, mówię bezosobowo, pan młody, panna młoda, czy jak tam się ustawią, nie wiem, czy ten, on z lewej, ona z prawej, tak, ale w każdym razie on i ona, prawda? Jest ślubowanie, są obrączki, jest błogosławieństwo zboru, błogosławieństwo najważniejsze Boże. Wychodzą z tej kaplicy, jest wesele, na drugi dzień rozchodzą się, każdy do swojego domu, każdy do swoich spraw. Ona go woła, przecież, no chodź, przecież jesteś moim mężem, no ślubowałeś. I co, myślisz, że ja powiedziałam te parę słów i ty myślałaś, głupia, że ja to będę robił? Nieraz słyszymy takie słowa. Nie w kontekście ślubu akurat. W pracy z kimś się umawiasz. Miałem kiedyś takiego kolegę. To dawno już było, zamierzchłe czasy. Jeśli tak można o mnie powiedzieć, zamierzchłe czasy. Mówiłem się z nim, że mi wykona pewną pracę. Na dzień, godzinę umówiliśmy się. Przychodzę, drzwi zamknięte do domu. Jak to mówi, przecałowałem klamkę. Wiecie, wtedy nie było komórek, to nie można było zadzwonić i tam powiedzieć mu parę słów. Zadzwoniłem z telefonu stacjonarnego, z domu rodziców. Przecież umówiliśmy się, miałeś być. A miałem wypadek, inne sprawy, tam jakieś tam... A co ci wypadło? No co ci... Nie mogę powiedzieć, ale no... Przecież umawialiśmy się. Oj tam, kiedy indziej tam mówimy. Takie oj tam. Wiecie, to nie chodziło o umówienie się jakoś tam, wiecie, siadasz i gadasz o bzdurach albo oglądanie meczu w telewizji. To chodziło o ważne rzeczy. A tu chodziło o sytuację z Bogiem. Jak ma wyglądać Bóg w oczach człowieka? Tutaj, no, Izraela, chrześcijanina w naszych czasach. Nawet psychologowie powiedzą, że jak człowieka porządnie dociśniesz, to ci wszystko obieca, aby tylko być wolnym, aby tylko go minęło to. Kiedy wypowiadał się, jak czytałem książki jeszcze, miałem czas wojenny, jako byłem kawalerem, pewien specjalista od tortur. Mówi, 20 lat ludzi torturowałem, byłem w oddziałach specjalnych wojsk meksykańskich. No i wymuszałem zeznania, ale stwierdziłem po 20 latach, że ludzie, aby tylko nie cierpieć, wszystko mi obiecają, wszystko podpiszą, do wszystkiego się przyznają. I przychodzi taka sytuacja, mówię teraz jako chrześcijanin, prawda? Mamy niesamowicie ciężkie doświadczenie w życiu, które się ciągnie. Które się ciągnie i przybiera na sile. Które się ciągnie i ciągnie. I przybiera na sile. Prosimy Boga, modlimy się, Boże, ulżyj nam, Boże, pobłogosław, wyciągnę na sytuacji. I przychodzi nam pewna myśl do głowy. Boże, ja ci obiecuję. Przedby, że się śmieje, pewnie nie obiecywał, tak? Boże, ja ci obiecuję. Jeśli wydostaniesz mnie z tego problemu, z tej sytuacji, z tego doświadczenia, to ja zrobię to i to i to i to. Wiecie, my w tym momencie mówimy poważnie. W tym momencie mówimy poważnie. I Bóg traktuje to poważnie. I wiecie, i Bóg jest taką osobą, że da się przebłagać w wielu sytuacjach, bo Bóg jest miłosierny, litościwy. I ta sytuacja nastąpiła i Bóg okazał swoją łaskę, swoje miłosierdzie. Sytuacja się zakończyła i wracamy wszyscy do swoich zajęć, prawda? Bóg wraca do błogosławienia mnie, a ja wracam do swojego starego życia. Ale w międzyczasie Bóg oczekuje, że spełnimy warunki tej obietnicy, tego przyrzeczenia, tego ślubowania. Wielu chrześcijan rzeczywiście traktuje poważnie i spełnia. Dąży do spełnienia tego, co obiecało. Ale jest też spora część chrześcijan, którzy zapomnieli, co obiecywali. Wiedzą, że było doświadczenie. No wiecie, no, ma jeszcze pręgi na plecach, wie, że było coś takiego, że Bóg wyrwał, ale co tam była między Bogiem a mną? Rozmowa też nie pamiętam, o co chodziło. Pamiętam, jak dziś, tylko się nawróciłem, było kazanie z tego miejsca i pastor powiedział, że wiele rzeczy Bogu też ślubował i radzi, to jest tak lepsze, dobre rozwiązanie, zapisywać sobie na kartce wiele rzeczy, które człowiek obiecał przed Bogiem. Bo człowiek zapomni, taki jest człowiek. Natłok spraw, problemów życiowych może wylecieć z głowy. Mamy prawo, dlatego zapisujmy. Nie tam na kartce gdzieś tam zginie. W Biblii często to jest coś, do czego często sięgasz. Kartkę, czy na są takie teraz Biblie fajne, że jest parę stron z tyłu takich czystych, że można sobie notatki robić. Tam napiszmy data, godzina, jeśli to możliwe, co w modlitwie Bogu obiecaliśmy. Wiecie, my możemy zapomnieć, Bóg nie zapomina, prawda? I czytamy taki fragment w Księdze Kaznodziei Salomona. Księga Kaznodziei Salomona, 5 rozdział, pierwsze 5 wierszy. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem. To nie chodzi szybko mówić. Ja często szybko mówię, ona mówi wolniej, bo cię nie rozumiem. To nie chodzi fizycznie szybko mówić. Paplać, dużo mówić. A człowiek dużo mówi, nie wszystko słowo wyłapuje. Co powiedział? Powie za dużo i potem zdziwiony, że zwracają mu uwagę, co za dużo powiedział. Ja to powiedziałem? No przecież ty, a teraz łatwo, wiecie, można kogoś nagrać, prawda? Nie wypowiadaj śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. To chodzi, że Bóg jest wszechmogący i widzi więcej, a ty na ziemi widzisz niewiele i jesteś śmiertelną osobą. Bóg jest nieśmiertelny, ty jesteś śmiertelny jako człowiek. Nie mówię jako chrześcijanie, jako duch. Bo kiedy nawracamy się, wiadomo, stajemy się osobą nieśmiertelną. To chodzi o naszą małość, a wielkość Boga. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele, gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa słów głupia mowa. Gdy złożysz ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to i wypełnij. Też jednak kwestia jeszcze jest o zwlekaniu. Im bardziej zwlekamy z pewnymi rzeczami, tym później trudniej je spełnić. Prosty przykład, jak często słyszymy z kazalnicy, oddajemy dziesięcinę i tego miesiąca przyszło mało wypłaty, no i jakby no, popłacenie rachunków no nie starczy na dziesięcinę. Chociaż z reguły powinno się dawać dziesięcinę przed obliczaniem swojego budżetu, co jest na rachunki, a co nie. Bo dziesięcina to jest zupełnie inna pula. I wtedy mówię, Boże, no zabrakło mi w tym miesiącu, zawsze daję 200 zł, w tym miesiącu nie mogę dać 200 zł, dam 100. A te 100 przerzucę na następny miesiąc. I tak zajmiemy się taką kreatywną księgowością, jak to często w Polsce słyszymy, przerzucamy z miesiąca na miesiąc. Przerzucamy w styczniu, przychodzi grudzień, mamy już 800 zł do przerzucenia. To tym bardziej już nie ma szans, żeby te 800 zł wyskrobać, prawda? Zwlekaliśmy. Zwlekaliśmy. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to i wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Zwiastowałem kilku osobom, wiele zwiastowałem oczywiście Ewangelię, ale dwóm osobom pamiętam do dziś, doszło do tego, że zapragnęły przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. No, z żoną modliliśmy się, te dwie osoby przyjęły Jezusa do swojego serca z pełni radości. Minęło parę godzin i wspomniały, że była taka sytuacja. Od tego momentu już minęło 25 lat z jednej osoby, a z drugą minęło może 20, może 17. Cisza, jak to często w filmach mówią, po śmierci organisty. Cisza, nikt nic nie wie, ale Bogu było ślubowane. Bogu było ślubowane. I kiedy zapytasz osoby, a słuchaj, to była taka sytuacja, to się tak, był mróz, no to taka sytuacja, to muszę szalik nałożyć. Taka prosta, zwykła sytuacja, prawda? Oj tam, da się to jakoś wytłumaczyć. Chlapnąłem. Izraelici też myśleli, o tam, Jozue powiedział, no to żeby się nie gniewał, żeby mu przykro nie było, to przyrzekliśmy. Zarzekliśmy się, że będziemy Bogu służyć. On odszedł, a my swoje będziemy robić. Tak nie przejdzie. Bóg to jest Bóg. Chrześcijanin nie może kłamać, a to wychodzi, aby to było kłamstwo. A człowiek Bogu ślubuje. Czytamy tak, dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy? I to jest ciekawe zdanie. I unicestwia dzieło twoich rąk. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, potrzebujemy załatwienia swoich spraw, na które Bóg nam tylko może dopomóc, aby te sprawy zostały załatwione. I sprawa leży od Bogiem, Bóg nie reaguje, jakby nie reaguje, cisza, jakby niebo milczy, niebo jakby, czasami Słowo Boże mówi, niebo jest spiżu z żelaza, modlisz się i modlitwa twoja nie przebija się dalej. Nie mówi to, że szatan przeszkadza, nie, nie. Tylko coś Bogu obiecaliśmy, może coś ślubowaliśmy, albo zapomnieliśmy, albo nie traktowaliśmy tych słów poważnie i świadomie zapomnieliśmy, wyleciało nam to z głowy. I Bóg pogniewał się i odjął nam błogosławieństwo w tej sprawie. Może być i taka sytuacja. Patrzcie, jak było w Księdze Sędziów. Izraelici poszli swoją drogą i Bóg odejmował błogosławieństwo. Powiem tak, Bóg obiecał, że kiedy szli do ziemi obiecanej Izraelici, że mieszkańców, którzy w tej ziemi obiecanej akurat mieszkali, te siedem narodów, czyli Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Chetejczycy, Girgazejczycy, Chiwijczycy i Jebuzejczycy, Bóg wypędzi, aby tam mogli zasiedlić się Izraelici. Ale jeśli Bóg otrzyma od nas ślubowanie, którego nie zamierzamy wypełnić, to Bóg tak samo będzie wypędział nas z tej ziemi obiecanej, jak wypędzał tamte narody. Odwrotna sytuacja. Jakże ważne jest to, co Bogu ślubujemy. To, co mówią nasze usta. Już nawet mówię, nie mówię tylko Bogu. Chrześcijanin, jak mówi list Pawła, niech wasze tak będzie tak. A co ponadto jest, to jest złego. Często ludzie mówią na potwierdzenie swoich słów, nie mówię tu akurat o nas, ogólnie o ludziach. I jak Boga kocham, na pewno to zrobię. Na pewno to zrobię. I jeszcze uderzają się w pierś. Na pewno to zrobię. Na pewno, co obiecałem, to i wykonam. Jak świecka definicja ślubowania mówi, że zerwanie ślubowania są konsekwencje. Czyli utrata czci, honoru, nawet konsekwencje prawne. Bo instytucja na przykład małżeńska to jest instytucją prawną w Polsce. Nie tylko taką przed Bogiem duchową, kościelną, prawną. Na współmałżonku jednym czy drugim ciążą obowiązki, na które ślubował, prawda? Przed urzędnikiem stanu cywilnego. Mówię to specjalnie o małżeństwie, bo taki, najbardziej taki obrazowy, taki bardziej wyjaśniający jest. Ale jeśli cokolwiek komuś nawet mówimy, chociaż czasami ludzie mówią, ja nie mówiłem słowa ślubuję. Ja nic nie obiecywałem, bo nie mówiłem słowa obiecuję, słowo klucz. Nie mówiłem, że obiecuję. Czyli jak pastor do mnie powie, na przykład zaraz po nabożeństwie, Robert, czy będziesz w niedzielę na nabożeństwie? Mogę się wybronić, powiem, pastorze, nie obiecuję, że będę. Takie słowo nie używam, wiadomo, że będę. Ale mogę powiedzieć, tak będę, a nie pojawiłem się. I pastor mówi, dlaczego się nie było? A nie obiecywałem. Nie użyłem takiego słowa klucz, prawda? Nie obiecywałem. Ja wiem, jakie słowa użyć. Czy Izraelici do Jozuego mówili ślubuję? Oni tylko powiedzieli tak. Niech nas uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Jak to według was wygląda? No, powiedzieli jedno, dwa zdania. Stwierdzenie, prawda? Nie, to jest obietnica. To jest obietnica. Każdy z nas tu obecny, prawie każdy, niedużo, tu będą jeszcze kilka osób, będą ślubować przed Bogiem. My ślubowaliśmy przed Bogiem, że będziemy Bogu wierni. I widzicie, i mija sytuacja takiego nacisku, takiej niepewności, takiego doświadczenia, że już nie jest nam w głowie ślubowanie Bogu, no Bóg nas uwolnił, prawda? A potem jest wszystko okej. Okay. Takie jakby presja mija, tak jest bardziej tak luźno, fajnie. Wiecie, pamiętacie tę sytuację już na koniec z Mojżeszem. Mojżesz, człowiek, którego wybrał Bóg na prowadzenie Izraela, namaszczony człowiek. Człowiek, który z Bogiem rozmawiał twarzą w twarz, aż dla Mojżesza twarz jaśniała. Nazwany przyjacielem Boga. To nie są puste słowa, to są stwierdzenia z Biblii. Nie wiadomo, co dokładnie się stało, że Mojżesz zapomniał obrzezać swoich synów. Taka niezbyt skomplikowana czynność. Choć dla tych synów no nieprzyjemna, prawda? Słowa, że mówi, dlaczego się stało, no to zapracowany może był, zalatany, a może zapomniał, może zbyt lekko tę sprawę traktował. Słowa, że o tym nie mówi, to możemy tak dywagować, nie o to mi chodzi, ale zauważmy, to było przymierze Boga z Abrahamem. Obrzezanie męskiego potomka na ósmy dzień po urodzinach. I Mojżesz tego nie zrobił. I nieważne, że Mojżesz był sługą, nieważne, że Mojżesz był namaszczony, nieważne, jaką służbę ma Mojżesz, groziła mu kara śmierci. Bóg chciał zabić Mojżesza, bo złamał przymierze, warunki przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem. Jak Bóg bardzo poważnie traktuje pewne rzeczy. Gdyby nie żona Mojżesza, pewnie Mojżesz by zginął. Ona uratowała go. Bóg bardzo poważnie traktuje pewne rzeczy. I my, kiedy służymy Bogu, musimy też traktować wszystko, co jest napisane w tym słowie, bardzo poważnie. Nie ma czasu na zabawę, na jakiś lek. Dzieciństwo się skończyło. Wchodzisz z dzieckiem do sklepu i dziecko jak wejdzie w regały z zabawkami, ojciec trzyma się za portfel, a dziecko wystartowało. I jak coś się spodoba dla tego dziecka, to potrafi nawet w tłumie, wśród ludzi, cały hipermarket, czy tam supermarket ludzi, potrafi położyć się na podłodze, tupać nogami, walić głową w podłogę, krzyczeć, ona musi mieć tą zabawkę. Tato, jak mi tą zabawkę kupisz, więcej już nigdy nie będę chciał innych zabawek. Słyszeliście nieraz to? Nigdy nie będę chciał innych zabawek, nie. Dobrze, ojciec kupi. Wychodzimy z Carrefoura, idziemy do Biedronki. Następna zabawka. I sytuacja się powtarza. A przecież wcześniej w Carrefourze nigdy nie będę chciał więcej zabawki. Boże, pobłogosławisz mi, nigdy nie będę tego robił, tamtego robił, albo będę robił to, co jest wreszcie właściwe przed twoim obliczem. Sytuacja się nie zmienia. Bóg błogosławił, ale sytuacja się nie zmienia. To Bóg musi wyegzekwować pewne rzeczy. I im dłużej zwlekamy z pełnieniem Bożego ślubowania, Bóg jeszcze bardziej będzie dociskał. I potem może być taka sytuacja, że nie ma Bożego błogosławieństwa. Jak nic, szatan mnie atakuje. A w tej sytuacji szatan może być niewinny. A może coś tam się innego stało? Nie, to też I nie przychodzi nam do głowy, a może ja w czymś nie tak coś. Dlatego dobrze jest zapisywać. Dobrze jest zapisywać. Ku pamięci naszej. Czas młodzi nie pamiętają tego. Jak ja byłem młody, to tam siostra pamięta, pamiętniki były ku pamięci. I się dawało tam po klasie, ktoś tam się wpisywał. Ku pamięci. Moja mama jeszcze ma ten pamiętnik mój ze szkoły. Ma. Młodzi nie wiedzą, o co to chodziło, to takie kiedyś było. Teraz by wpisać coś na Facebooka i starczy, nie? Ku pamięci. Możemy się trochę pośmiać, ale czułem ciężar, że muszę to po ciebie powiedzieć, bo miałem co innego głosić. A czułem, że muszę to dzisiaj powiedzieć, że nasze słowa są ważne. Bardzo ważne. To nie są słowa puszczane na wiatr. Obiecaliśmy, że będziemy dbać o swoją rodzinę, a nie dbamy. To Słowo Boże mówi, ten, kto nie dba o swoją rodzinę, jest gorszy od bezbożnika. Tak mówi Słowo Boże, prawda? Wszystko, co Biblia nam nakazuje, mamy to robić. To jest, są warunki przymierza, które Bóg zawarł z nami. Przymierze, które Bóg zawarł z nami przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to jest to, że mamy wykonywać Boże przykazania. Jeśli nie robimy tego, to zachwiane jest równowaga. Te przymierze, które Bóg zawarł z nami, traci moc. I to później, kiedy naprawimy to wszystko, znów ta równowaga zostaje zachowana i wtedy znów przepływ Bożego błogosławieństwa dalej trwa. Bo czasami chrześcijanie myśli tak, jak nic, wszystko szatan, wszystko demony, wszystko to. A może taka drobna sprawa, która pojawiła się te 15-20 lat temu, czy nawet rok temu, o której zapomnieliśmy, ona zaważa na wszystkim. Dziwimy się, coś się w naszym życiu nie powodzi, a to oto, tu jest jakby gwóźdź cały. Tu jest całe sedno. Wiadomo, szatana trzeba gonić, demony trzeba pokonywać w imieniu Jezusa. To jest pewne. Kiedy oni, demony, są winni, tak, a kiedy my zaniedbaliśmy, to inna sprawa. Mówię teraz o zaniedbaniu naszym, czy zaniechaniu. Niech nas Bóg uchowa, mnie i was, od tego, abyśmy cokolwiek przed Bogiem zaniechali. I to, co Bogu ślubowali, czy może nawet lekko coś powiedzieli, że Bóg nam to przypomniał, żebyśmy to mogli zrobić. Żeby ten kanał Bożego błogosławieństwa nie był niczym zawężony, zaślepiony, żeby pełnia Bożego błogosławieństwa do nas docierała. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.